Gościem Radia Zachód jest poseł Marek Ast, przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witaj, Nożyczkowski. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktorze.
Po długiej majówce udało się odpocząć trochę?
Na pewno tak, chociaż dla polityków i szczebla centralnego i lokalnych to zawsze też jest okres uczestniczenia w różnych uroczystościach, spotkaniach, ale to są takie miłe obowiązki, które też dają możliwość chwycenia oddechu.
No właśnie, nie ma oddechu, jeśli chodzi o sprawy relacji między Polską a Unią Europejską, między strukturami i w minionym tygodniu właśnie zostały przedstawione informacje dotyczące przyszłego budżetu wspólnoty. Budżetu, który jest z jednej strony obarczony tym Brexitem i faktem, że jednak państwo, które było sporym płatnikiem, wychodzi ze wspólnoty i w związku z tym budżet będzie mniejszy. No ale w pewnych priorytetach może to napawać także nadzieją postawienie nacisków na programy, które dla Polski są istotne, w tym program spójności. Jak ocenia pan to, co o budżecie unijnym zostało powiedziane w minionym tygodniu?
Znaczy, rozmowy cały czas trwają, ten budżet jest konstruowany. Oczywiście o takich szczególnych już rozstrzygnięciach będziemy wiedzieli jednak później, co do tego, jakie konkretnie kwoty dla Polski, bo to nas najbardziej interesuje. Istotnie Unia jest na zakręcie, no bo trudno inaczej określać sytuację, w której jedno z ważniejszych państw, tak jak pan powiedział, jeden z głównych płatników opuszcza Unię Europejską. Natomiast my cały czas oczywiście jesteśmy przede wszystkim zainteresowani Polską i dziwi nas takie mocne też zainteresowanie z kolei Komisji Europejskiej od już wielu miesięcy naszymi wewnętrznymi sprawami.
No i tutaj mówi się wprost o możliwości wiązania finansów i partycypacji w funduszach z oceną praworządności w kraju.
Ale tutaj znowu po prostu Komisja Europejska przydaje sobie kompetencje, których nie ma. No na tego rodzaju uwarunkowania nie ma zgody, aczkolwiek wiemy, że w Unii często te decyzje zapadają w sposób i mało demokratyczny, no bo mówmy się, że w przypadku decyzji Komisji Europejskiej trudno jest tutaj mówić o jakimś takim mandacie demokratycznym opartym nawet o Parlament Europejski, ale też takie są fakty, stąd nasza dyplomacja cały czas jest w kontakcie z przewodniczącymi Komisji Europejskiej. Był w Brukseli minister Czaputowicz, rozmawiał z wiceprzewodniczącym Timmermansem. I jeżeli faktycznie jest tak, że nasza reforma sądownictwa budzi w Komisji Europejskiej jakieś wątpliwości, to zadaniem dyplomacji jest po pierwsze te wątpliwości rozwiewać, a z drugiej strony też dajemy sygnały, że to nie jest tak, że Polska i państwo polskie nie jest gotowe do ustępstw.
I są propozycje ustawy, na przykład zmiany, jeśli chodzi o właśnie przepisy związane z
praworządnością. Kolejna propozycja, wnieśliśmy w czwartek do laski marszałkowskiej kolejny projekt. Ja co prawda jestem zaskoczony tym, że akurat instytucja skargi nadzwyczajnej
jak pan to sobie tłumaczy,
budzi jakieś
bo
emocje.
To jest zastanawiające, że właśnie na szczeblu komisji jest to poddawane jakiejś takiej krytyce.
Boję się, że niestety jest to znowu efekt takich sygnałów płynących ze strony opozycji, ja już nie powiem donosów, ale takiego sygnalizowania, że skarga nadzwyczajna to coś niedobrego, coś, co może po prostu godzić w dotychczasowy porządek konstytucyjny Rzeczpospolitej. Ja wiadomo przecież, że chodzi o to i właściwie każdy poseł, który zetknął się ze swoimi wyborcami, którzy przychodzili ze skargami właśnie na rozstrzygnięcia, często niesprawiedliwe sądów, gdzie wyroki już są prawomocne, których wzruszyć nie można, a gdzie ewidentnie gołym okiem widać, że zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa.
I jest to też instrument, który cieszy się dużym jednak zainteresowaniem. I statystyki pokazują.
I bardzo jest jakby pozytywnie przez Polaków oceniany. No jest to obietnica pana prezydenta, którą złożył w trakcie kampanii wyborczej. Słowa dotrzymał. Sejm z kolei ten projekt prezydencki zamienił w obowiązujące prawo. No ale ja rozumiem, bo to rzeczywiście jest tak i tutaj to jedno z ustępstw, które czynimy i ono powinno usatysfakcjonować jakby z uwagi na relacje międzynarodowe.
Czyli ograniczenie instytucji, które mogą wnosić skargę, tak?
Instytucji to jedno, bo rzeczywiście w tej chwili ograniczamy do dwóch podmiotów, które tę skargę będą mogły wnosić, to znaczy minister sprawiedliwości i prokurator generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich, ale ja mówię o tym, że też nie będzie można uchylić wyroku, którego uchylenie mogłoby godzić w międzynarodowe zobowiązania Polski, tak? Czyli tutaj to jest chyba takie istotne ustępstwo, no bo kwestia też jakby odniesienia i tej doprecyzowania tej generalnej przesłanki, w oparciu o którą skargę będzie można wnosić, to jest bardziej już jakby kwestia oceny konstytucyjności tego rozwiązania. I tutaj, jeżeli w tej chwili tą generalną przesłanką będzie bezpośrednie odwołanie się do artykułu 2 Konstytucji i będzie można skargę wnieść jedynie wówczas, jeżeli będzie tego wymagała ochrona zasad demokratycznego państwa prawnego, no to myślę, że to już powinno w zupełności usatysfakcjonować i opozycję, i Komisję Europejską.
Panie pośle, czy Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd ma pomysł, jak rozwiązać problem protestujących osób niepełnosprawnych w parlamencie, które żądają zwiększenia świadczeń, które protestują to już od kilkunastu dni, okupując budynek parlamentu?
Znaczy, tych pomysłów już i pan premier, i pani minister Rafalska przedstawili multum, łącznie po prostu z praktycznie zapewnieniem, że te środki w określonym przedziale czasowym się znajdą, tak? To znaczy nie od razu, że 500 zł, tak jak protestujący w Sejmie żądają. Co trzeba też podkreślić, że protestujący, którzy nie są reprezentantami całego środowiska osób...
Było podpisane porozumienie z innymi organizacjami przez rząd również.
Tak, także niepełnosprawni są reprezentowani przez różne
stowarzyszenia. Ale ci, którzy są tam w Sejmie, nie przyjmują tych propozycji.
No nie przyjmują, niestety.
W którą stronę to zmierza?
Niestety nie przyjmują. Jest to, nasuwa to też takie podejrzenie, że niestety ten protest jest też tak trochę inspirowany politycznie. No, tutaj tą osobą, która jest szczególnie tam aktywna, jest posłanka partii Nowoczesna, więc z całą pewnością ze strony rządu jest dużo dobrej woli, jest duża aktywność, są propozycje, natomiast nie może być tak, że za każdym razem, jeżeli każda grupa społeczna postawi określone żądanie finansowe, to określone żądanie finansowe w konkretnych realiach budżetowych będzie spełniane, bo budżet mamy uchwalony, szacunki też pokazują, jakie byłyby koszty dla budżetu spełnienia postulatów osób protestujących.
9 miliardach złotych
w Sejmie, dokładnie. Więc w tej sytuacji, no oczywiście, jeżeli mówimy o rozwiązaniach znowu kompromisowych, bo osoby protestujące też mówią i deklarują chęć zawarcia kompromisu, no to kompromis nie może polegać na tym, że zostanie w całości spełnione żądanie tych protestujących. I wydaje mi się, że do tego kompromisu oczywiście dojdzie. Przed nami posiedzenie Sejmu i mam nadzieję, że w trakcie tego posiedzenia strony dojdą do porozumienia i ten proces zostanie zakończony zarówno w taki sposób, żeby zadowolić osoby, nie tylko protestujące, no po prostu całe środowisko osób niepełnosprawnych z jednej strony, a z drugiej strony, żeby to było bezpieczne dla budżetu.
I na koniec sprawy związane z przygotowaniem do wyborów samorządowych. Prawo i Sprawiedliwość w regionie stawia na Sebastiana Pieńkowskiego w wyborach na prezydenta Gorzowa, na Piotra Barczaka w wyborach na prezydenta Zielonej Góry. Jak traktujecie państwo wystawienie tych właśnie osób? Jak ocenia pan szanse w wyborach samorządowych i co z kolejnymi krokami, bo to przecież także układanie list wyborczych w wyborach do gmin i w wyborach do sejmiku województwa?
No przede wszystkim nie ma niespodzianki, tak, bo myśmy zapowiadali, że największe tutaj szanse mają właśnie w Gorzowie Sebastian Pieńkowski, a w Zielonej Górze Piotr Barczak na rekomendację. No Sebastian Pieńkowski jest przewodniczącym Rady Miasta Gorzowa, no to już jest doświadczony samorządowiec, znakomicie znający problemy Gorzowa, jednocześnie dynamiczny młody polityk Prawa i Sprawiedliwości, który z całą pewnością ma olbrzymie szanse na to, aby o prezydenturę w Gorzowie powalczyć. No i tak samo doświadczonym samorządowcem jest Piotr Barczak, popularnym przewodniczącym Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze. Myślę, że no, taka prekampania powoli będzie się już rozpoczynała. Może nie w takiej temperaturze jak w Warszawie pomiędzy Patrykiem Jakim a Rafałem Trzaskowskim. Ale ja mam nadzieję, że po pierwsze przekona mieszkańców Zielonej Góry i Gorzowa nasz program. No i oczywiście też nasi kandydaci, którzy znakomicie są znani ze swoich dokonań, swoich kompetencji, doświadczenia, więc ja liczę oczywiście na dobre wyniki. Natomiast jeżeli chodzi o wybory samorządowe, to z takiego politycznego punktu widzenia, no my bardzo mocno będziemy koncentrować się na sejmiku województwa lubuskiego, na tym, aby tutaj osiągnąć jak najlepszy wynik.
Lista już zamknięta, czy to jeszcze
aby
się tworzy,
wygrać
jak
te wybory? Nie, no oczywiście, że jest otwarta. No przede wszystkim idziemy w szerokiej też koalicji do tych wyborów. Koalicji, no w tym sensie, że oczywiście z naszymi partnerami i z Solidarnej Polski
i z Porozumienia, również
oczywiście Wolnych i Solidarnych, prawda, pana Kornela Morawieckiego. Także idziemy do tych wyborów razem. Myślę, że będą listy bardzo mocne. Liczymy na sukces, ale liczymy też na sukces w powiatach, w miastach powiatowych.
Przewodniczący lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości poseł Marek Ast był gościem Radia Zachód. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia państwu życzę.